witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Świetne Święty. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w więzieniu, a przynajmniej tak wygląda, jakby było więzienie, ponieważ przede mną jest kilka szafek, ale zakluczonych na kłódki żelazne i bardzo tutaj łańcuchami obłożone. O, tu nawet jest na kłódce napisane, skąd ona pochodzi, ale taka nieduża. A czy można ją łomem rozwalić, tą kłódkę?
Można.
Można. Odpowiada w tle, właśnie Państwo jeszcze nie słyszeli, ale to ojciec Emil Kumka, który jest odpowiedzialny za to mikrowięzienie, a właściwie nie więzienie, bo znajdujemy się w takim pomieszczeniu, które przechowuje bardzo, bardzo stare książki, bardzo stare manuskrypty. Czy można je ukraść?
Nie powinno się.
Nie powinno się. Moim dzisiejszym rozmówcą w programie Świetne Święty jest ojciec profesor Emil Kumka, profesor Pontificia Facoltà Teologica di San Bonaventura w Rzymie, zwanego również Wydziałem Seraficum. I ojciec Emil uczy u nas w tym wydziale najbardziej szlachetnym i wspaniałym, uczy franciszkanizmu oraz uczy historii wszelakiej. Historii franciszkanizmu, historii kościoła, opowiada o rzeczach średniowiecznych, starożytnych, a czasami pewnie i opowiada o rzeczach nowożytnych, chociaż pewnie trochę mniej. Bo zdaje się, że ojciec jest specjalistą do spraw takich, które już nieco mają trochę lat na karku.
No tak jakoś próbuję.
W dzisiejszym programie nie chcemy jednak rozmawiać o rzeczach starożytnych i o rzeczach, które można znaleźć tutaj w tym pomieszczeniu. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ciężko mi ten wywiad przeprowadzać, bo tu jest naprawdę dużo wielkich takich jakichś ksiąg zamkniętych na kłódki. I tu jest jedna taka książka, którą myślę, że jakby komuś na głowę spadła, to trzeba by było wyruszać karetką od razu gdzieś, ponieważ książka chyba waży 17 kilo, tak mi się wydaje. No. Albo więcej nawet będzie ważyła. No, może być. Chcemy dzisiaj rozmawiać w każdym razie nie o rzeczach starożytnych i najbardziej średniowiecznych, ale o rzeczach nowożytnych i najbardziej nowoczesnych. Dlatego, że już niedługo w Warszawie 29 listopada o godzinie 15 w klasztorze Franciszkanów przy ulicy Modzelewskiego 98A odbędzie się prezentacja. I cóż to będzie za prezentacja? Będą prezentowane, proszę Państwa, będzie prezentowane nie nic innego, jak tylko i wyłącznie leksykon franciszkański. Co to takiego jest ten leksykon, skąd on się wziął i dlaczego jest ważne, żeby o nim opowiedzieć, no to o tym właśnie będzie dzisiejszy nasz program, tutaj nagrywany w naszym rzymskim studiu. Ojcze Emilu, leksykon franciszkański, czy to jest coś, co nam pozwoli dotrzeć do głębi i zakamarków duszy, na przykład papieża Franciszka, skoro się nazywa Franciszek?
No może niekoniecznie do duszy papieża Franciszka, ale może trochę bardziej do duszy świętego Franciszka z Asyżu.
Do duszy świętego Franciszka z Asyżu. Ojcze, w dwóch słowach, co to jest leksykon franciszkański, skąd on się wziął, dlaczego prezentacja teraz, a nie, nie wiem, za rok i co to w ogóle jest za wydarzenie?
Leksykon duchowości franciszkańskiej jest polskim wydaniem tego, co we Włoszech zaistniało jako Dictionario Francescano. Jest to już drugie wydanie, dlatego że pierwsze wydanie ujrzało światło dzienne w 2006 roku i było to w większości przetłumaczone wydanie włoskie z dodatkiem niektórych haseł napisanych przez polskich badaczy franciszkanizmu. Minęło 10 lat od tego wydarzenia i studia franciszkańskie, odkrycia, jak chociażby ten najnowszy życiorys świętego Franciszka, odkryty, napisany przez Tomasza Szczelano i odkryty przez badacza francuskiego Jacques'a Dallarana i opublikowany w 2015 roku, no, świadczą o tym, że coś się cały czas dzieje w tym kociołku franciszkańskim. Oprócz tego badania nad świętym Franciszkiem, nad jego pismami, nad hagiografią, nad świadectwami kronik poszły na tyle do przodu, że no 10 lat to jest szmat czasu, gdzie mamy nowe dane. Oprócz tego to drugie wydanie leksykonu jest ubogacone o kolejne 20 haseł zupełnie nowych i oryginalnych napisanych przez polskich badaczy franciszkanizmu, które uzupełniają w jakiś sposób wydanie włoskie o te zakresy, których tam brakowało. Może się wydawać dziwne, ale tak było.
Wśród tych nowych haseł, z tego co zdążyłem wyczytać, są hasła tak słodko brzmiące, jak na przykład hasło idiota. Albo na przykład hasło, które wydaje się mieć nieco więcej wspólnego z sztuką upiększania kobiecych twarzy niż z franciszkanizmem, jak na przykład hasło zwierciadło. Ojcze, oprócz tych dwóch, cóż jeszcze za hasła i skąd tam się biorą takie hasła jak idiota i zwierciadło, żeby zacytować chociażby te dwa najbardziej niesłychane na tej liście tych dodatkowych haseł opracowanych w nowym leksykonie?
Więc tak. No może najpierw odpowiem, jakie to są hasła te nowe, a później się ustosunkuję do tego prowokacyjnego pytania na temat idioty i zwierciadła. Więc nowych haseł, tak jak powiedziałem, jest 20. Pozwolę sobie po prostu przeczytać jako listę. Adoracja, antropologia według świętego Franciszka, bycie mniejszym, duchowość franciszkańska, habit, hagiografia franciszkańska, idiota. Kara, kwestie społeczne według świętego Franciszka, medytacja, nowość, reguła świętej Klary, reguła trzeciego zakonu regularnego, serafickość, serce, wada, wierność, zadośćuczynienie, zgorszenie i już wspomniane zwierciadło. Jeśli chodzi o te dwa kontrowersyjne hasła. Idiota, dlatego że Franciszek bardzo często zdefiniował siebie samego jako idiota et simplex po łacinie. Po polsku, no może idiota jest niedobrym oddaniem słowa łacińskiego, raczej jako niewykształcony powinno się tu tłumaczyć, dlatego że takie było znaczenie używane przez Franciszka. On nie miał wykształcenia, nie umiał pisać, umiał czytać, to bez wątpienia. Natomiast nie miał wykształcenia akademickiego, nie miał wykształcenia pełnego, tak żeby można było powiedzieć, że był biegły w łacinie, że umiał wypowiadać się w sposób piękny, tak jak czynili ci, którzy studiowali retorykę, gramatykę, wszystkie te rzeczy, które były studiowane w tamtym czasie, teologię. On nie był teologiem. Stąd też to hasło, właśnie wytłumaczące znaczenie łacińskiego idiota et simplex, czyli niewykształcony i prosty. Mhm. Natomiast zwierciadło, no to niekoniecznie się odnosi do tego, żeby się w nim przeglądać, aczkolwiek w sensie przenośnym, tak. Zwierciadło jest to rodzaj hagiograficzny, rodzaj literacki hagiograficzny, speculum po łacinie. Były to pisma, w których autorzy przedstawiali swojego bohatera jako przykład, w którym właśnie można się przejrzeć i w przykład, w którym odbijały się cechy Boga i jego cnoty. Więc stąd zwierciadło jako rodzaj literacki, tak jak mówię, przenośnie, każdy chrześcijanin myślę, że mógłby się w nim przejrzeć.
Bardzo ładne. To tradycja syryjska też już gdzieś w IV wieku o takich zwierciadłach właśnie mówi. Tak mi się przypomina teraz taki dialog świętego Efrema, w którym mówi właśnie, że piękna dusza czysta jest jak zwierciadło, w którym mogą się przeglądać grzesznicy i tym pięknym ukazuje ich piękno, tym dobrym ukazuje ich piękno, a tym złym po cichutku wytyka wady i ich przywary. Margines zamknięty. Ojcze, ale zdaje się, że ojciec sam nad tym słownikiem, leksykonem no nie pracował, bo to jakaś taka drużyna większa zajęła się pracą nad tym polskim przekładem, nad tym polskim ubogaceniem, nad tą polską drugą edycją leksykonu. Zdaje się, że to jest coś, co mówi o jakimś zbliżającym się końcu świata, bo mówią, że jak się franciszkanie zjednoczą, to koniec świata nastąpi, a tu nad tym leksykonem pracowało przynajmniej kilku braci i to należących nie tylko do jednej gałęzi franciszkańskiej. Krótko o was, o drużynie, która zajęła się tym leksykonem.
Tak, to prawda. Zespół redakcyjny składa się z czterech braci. Ojca Zenona Stysia, brata mniejszego, reformaty. Ojca Wacława Michalczyka, również reformaty. Ojca Kazimierza Synowczyka, kapucyna. No i ze mnie. Oprócz tego oczywiście poprosiliśmy autorów również ze wszystkich rodzin franciszkańskich, tak męskich, jak i żeńskich, a także właśnie z trzeciego z zakonu świeckich, o napisanie tych haseł, które wcześniej podałem, i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, więc to też jest takie bardzo no, cieszące, że udało się nam zaangażować nie tylko braci z pierwszego zakonu, ale również inne osoby. Zresztą cały ten leksykon, drugie wydanie, też jest odpowiedzią na pewne oczekiwania całej rodziny franciszkańskiej. Przede wszystkim ze strony braci świeckich, gdyż no, poprzednie wydanie leksykonu było jednak takie bardzo, bardzo skoncentrowane na zakonnikach pierwszego zakonu. Natomiast to jest troszeczkę bardziej otwarte. Więc cieszymy się bardzo, bardzo z tego, że udało nam się i ze sobą współpracować bez najmniejszych problemów i uzyskać taką pozytywną odpowiedź ze strony autorów poszczególnych haseł. I chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać taką. Faktycznie udało się nam przezwyciężyć może też jakieś takie historyczne animozje czy przesądy i udowodnić, że jest możliwa współpraca, która startuje zupełnie oddolnie. Dlatego, że to nie była inicjatywa wyższych przełożonych, czy nakaz, czy dekret, czy cokolwiek innego, ale po prostu dogadanie się pomiędzy naukowcami franciszkańskimi polskimi i opracowanie czegoś, co miejmy nadzieję, że będzie przydatne na kolejne lata dla tych wszystkich, którzy chcą franciszkanizm poznać.
My sobie tutaj rozmawiamy w takiej dość luźnej atmosferze, otoczeni tymi starożytnymi manuskryptami i to wszystko tak wydaje się być bardzo, że tak powiem, materiałem, który łatwo można wziąć do ręki i łatwo można do niego dotrzeć. I oczywiście tak jest, ale przecież za tym kryje się naprawdę poważna sprawa, poważna praca naukowców, poważna praca profesorów z wielu różnych uczelni. Zdaje się, że nawet mamy już pierwsze recenzje napisane przez znakomitych polskich naukowców, którzy mówią o wadze tego nowego leksykonu, którzy mówią o ważności tego przedsięwzięcia. Czy ojciec mógłby w dwóch słowach powiedzieć, dlaczego jest to ważne? Dlaczego ten leksykon jest, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których już ojciec opowiedział, dlaczego wydaje się, że warto go wziąć do ręki? Gdyby miał go ojciec w cudzysłowie zareklamować, nie tylko wśród kogoś, kto chciałby w najzwyczajniej świecie poznać trochę franciszkanizm i duszę świętego Franciszka, o czym mówiliśmy na samym początku, ale właśnie tak powiedzieć, chłopy, kobity, naukowcy, studenci franciszkanizmu i nie tylko, oto właśnie leksykon. Dlaczego on jest ważny?
Myślę, że stanowi on w jakiś sposób odpowiedź na ciągłe apele papieża Franciszka o to, by starać się stworzyć świat bardziej sprawiedliwy, bardziej równy, bardziej otwarty, bardziej pokojowy, czyli po prostu franciszkański. W leksykonie myślę, że znajdują się właśnie odpowiedzi też, jak to zrobić. Patrząc na świętego Franciszka, na świętą Klarę, na innych świętych franciszkańskich, dlatego że dziedzictwo nie jest związane wyłącznie z tymi dwoma największymi świętymi, którzy pochodzą z Asyżu, z tego samego miasta, ale to jest dziedzictwo wypracowane przez wieki, przez świętych franciszkańskich, przez szkołę teologiczną franciszkańską. I mimo tego, że to jest, tak jak mówiłem na początku, 8 wieków jest tego dziedzictwa, ale ono jest cały czas aktualne, dlatego że ono tłumaczy Ewangelię. Ewangelia jest zawsze aktualna. Więc myślę, że też dlatego warto wziąć do ręki tą książkę, jeżeli nie przeczytać ją całą, bo jest długa, 1152 strony, to przynajmniej niektóre hasła. Natomiast wspominałeś o recenzjach. Owszem, mamy dwie recenzje wydawnicze napisane przez dwóch profesorów, przez księdza profesora doktora habilitowanego Marka Chmielewskiego z KUL-u, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest autorem leksykonu duchowości katolickiej. Więc no jest to, jest to na pewno ekspert i znawca tego rodzaju i wydań, i też tematyki, no, który ocenił bardzo wysoko naszą pracę i pozwolę sobie zacytować tylko jeden fragment z jego recenzji. Poszczególne hasła, nierzadko mające w tytułach uszczegółowienie lub wskazanie na treści pokrewne, zostały opracowane w taki sposób, że z ich lektury skorzystają zarówno fachowcy, jak i nie mający przygotowania teologicznego, członkowie rodziny franciszkańskiej i wszyscy zainteresowani tą duchowością. Cennym uzupełnieniem każdej jednostki jest na ogół dość obszerna bibliografia zamieszczona na końcu, zaktualizowana w drugim wydaniu leksykonu w znacznym stopniu w oparciu o najnowszą literaturę polskojęzyczną. No to jest faktycznie też duża praca, którą udało nam się wykonać. To znaczy uaktualnić bibliografię praktycznie do 2015 roku. O pozycję polskojęzyczne i obcojęzyczne. Oczywiście obcojęzycznych jest o wiele więcej niż polskojęzycznych, ale myślę, że to jest też taki przyczynek istotny dla tych, którzy profesjonalnie zajmują się franciszkanizmem. Druga recenzja jest autorstwa księdza profesora doktora habilitowanego Stanisława Urbańskiego z UKSW, z Warszawy, który również no, pozytywnie ustosunkował się do nas, do naszej pracy, do tego, co nam udało się wyprodukować. I tutaj też jedno zdanie tylko chciałbym tak zacytować z jego recenzji. Wielką zasługą redakcji jest zwrócenie uwagi na spójność tematyczną haseł, ich rzeczowość, na rygor merytoryczny i metodologiczny. Równocześnie autorzy użyli terminologii przystępnej dla różnorodnych grup czytelników przy zachowaniu ściśle naukowego charakteru opracowania. Ponadto autorzy i redaktorzy zadali sobie trud opracowania niektórych haseł pod względem merytorycznym, tak by były, by zawęzić je według przyjętej metodologii. Więc obydwaj recenzenci zwrócili uwagę na to, że jest to przystępne dla wszystkich. To nie jest tylko dla specjalistów, tylko dla franciszkanów jakiejkolwiek maści czy płci, ale jest to dla wszystkich.
Rozmawiamy na temat leksykonu franciszkańskiego, drugiej edycji tego leksykonu, który wychodzi nakładem wydawnictwa M, przygotowany przez cztery osoby, przez ten ścisły zespół redakcyjny, to czterech ojców, czterech braci franciszkanów z różnych franciszkańskich gałęzi. Ale rozmawiamy w bardzo konkretnym miejscu, w bardzo konkretnym czasie. Jest to studio przenośne Radia Niepokalanów, dzisiaj zainstalowane w pomieszczeniu pełnym manuskryptów średniowiecznych i nieco późniejszych, pomieszczeniu Biblioteki Franciszkańskiego Wydziału Teologicznego Świętego Bonaventury. Rozmawiamy w studiu przenośnym Radia Niepokalanów, a zatem w studiu, które jest związane z postacią chociażby świętego Maksymiliana, a nawet bardzo związane z tą postacią. Ojcze, ojcze, o Maksymilianie, tak teraz pytanie zupełnie ni stąd, ni zowąd. Coś w tym leksykonie można wyczytać, czy nie?
Niewiele. To muszę przyznać z pełną szczerością, że jest niewiele. Są pewne przesłanki w niektórych hasłach i odnośniki do Maksymiliana, przede wszystkim przy hasłach mariologicznych. Te nowe hasła, które zostały wprowadzone, tam nie ma nic o świętym Maksymilianie. Dlaczego? Nie wiem. Jakoś nie zwróciliśmy uwagi może na ten aspekt, na nowe aspekty w duchowości Maksymiliana, dlatego że one już są zawarte w hasłach, które były opublikowane w pierwszym wydaniu i są przedrukowane w drugim wydaniu. No być może jest to pewien brak tego leksykonu. Ale tak jak mówię, szczerze, no, nigdy nie myślałem o tym.
Tak sobie właśnie myślałem, gdzieby Maksymiliana wstawić, tak sobie pomyślałem. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, były misje na przykład, no nie? Że może albo jakieś apostolstwo, pewnie jest jakieś hasło, które dotyczy jakiegoś apostolatu franciszkańskiego i tak sobie myślałem, że może Maksymilian gdzieś tam, pewnie tam się pojawia przy okazji jakichś nowych środków apostolatu albo coś, bo radio, bo telewizja, bo prasa, bo książka. Zobaczymy, zajrzymy do leksykonu, będziemy wiedzieć. Ojcze, na sam koniec pytanie takie bardzo osobiste, a może nie osobiste. Z tych wszystkich haseł, które ojca jest najbardziej ulubione hasło? To o zwierciadle? Nie, no podejrzewam, że nie, ale to o habicie, to o wdzięczności, to o apostolacie, ma jakieś, czy może jakaś postać jest opisana w tym leksykonie, oprócz świętego Franciszka, bo myślę, że to jest jakoś tam bardzo oczywiste, ale są jakieś takie strony, nad którymi się pracowało najłatwiej?
To ciężko powiedzieć, dlatego że będąc redaktorem tego starałem się do tego podchodzić zupełnie w sposób beznamiętny, żeby nie sugerował mnie autor czy tematyka, ale właśnie bardziej strona merytoryczna. Tak osobiście to z haseł, które mi się bardzo podobało, jest właśnie pierwsze hasło, nowe hasło napisane przez panią Agnieszkę Kruszyńską pod tytułem Adoracja. Jest bardzo dobrze zrobione i faktycznie po przeczytaniu tego można zrozumieć, czym była i czym powinna być adoracja dla świata franciszkańskiego. Ale to mówię, to są takie już moje osobiste, wewnętrzne odczucia. Natomiast jeżeli chodzi o inne hasło, starałem się podchodzić w sposób taki bardzo, bardzo, powiedzmy w cudzysłowie, zimny do tego wszystkiego, żeby wszystkich być w stanie ocenić, czy poprawić, czy nie poprawić w sposób równy.
W dzisiejszym programie Świetny Święty, jak Państwo słyszeli, rozmawialiśmy nie o jednym świętym, nie o dwóch świętych, ale o całym świecie świętych, o świętych franciszkańskich. I rozmawialiśmy nie o samych postaciach, ale raczej o narzędziach, które pozwalają nam do tego świata wejść, które pozwalają nam tego świata dotknąć i pozwalają nam ten świat lepiej rozumieć. Gdyby ktoś zatem miał taką potrzebę, potrzebę w sercu rodzącą się, żeby poznać lepiej świat franciszkański, a zatem wszystko to, co związane jest z Franciszkiem, z Klarą, ale jak mówił ojciec Emil, nie tylko, bo przecież świat franciszkański na tych dwóch postaciach się nie kończy, a właściwie od nich się zaczyna, to zapraszamy do tej lektury, do lektury leksykonu duchowości franciszkańskiej. To jest drugie wydanie. I cóż, ojcze, pozostaje zatem życzyć, no nie wiem, trzeciego wydania pewnie nie, skoro żeście skończyli teraz dopiero drugie, ale podejrzewam, że jakieś takie wspólne programy i wspólna praca gdzieś tam na horyzoncie się jawi.
Tak, to prawda, dlatego że leksykon jest kompendium wiedzy, więc jest to pewna synteza. Natomiast zrodziło się nam właśnie w zespole redakcyjnym taka myśl się nam zrodziła, taki pomysł, żeby spróbować napisać coś, co będzie rzeczą analityczną. Nie syntezą, a właśnie analizą tematów przekrojową przez franciszkanizm. No, jest to zadanie o wiele poważniejsze niż synteza wiedzy w leksykonie czy w publikacjach tego rodzaju. Będziemy próbować, dlatego że już z niektórymi autorami, którzy współpracowali z nami przy tym wydaniu, zaczęliśmy rozmawiać na temat właśnie zrobienia czegoś innego w części analitycznej duchowości franciszkańskiej.
Pozostaje zatem oczekiwać na ten kolejny instrument, na to kolejne narzędzie, które będzie pozwalało nam zajrzeć nieco głębiej do tego świata franciszkowego. Ojcze, bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę i cóż, no pozdrawiamy tutaj z naszego ruchomego studia Radia Niepokalanów, które dzisiaj w tej manuskryptowni. Jak to się właściwie nazywa? Co to właściwie? Jak to nazwać to pomieszczenie?
Sancta Sanctorum.
Okej, bardzo dziękuję. Ojcze, jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.